Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, ponownie dzisiaj 25 rozdział. Zaczniemy tutaj i mam nadzieję przejdziemy do rozdziału 26. Tak naprawdę ten 24, 25 i 26 rozdział obejmują czy omawiają jedną kwestię. W tych trzech rozdziałach Dawid poddany jest tej samej próbie. Wystawiony na próbę, aby przejąć ster w swoje ręce, dwukrotnie powiedział nie, oddaję to w ręce Boże. Natomiast pomiędzy tymi dwoma zwycięstwami widzieliśmy ostatnio bez zastanowienia, bez refleksji, bez modlitwy, pod wpływem emocji, pod wpływem poczucia urazy, Dawid postępował jak człowiek, który żyje według ciała, a nie według ducha. Ale chwała Bogu, widzieliśmy, jak Bóg ma też swoje drogi, aby ustrzec swoich wiernych przed upadkiem. Czasami pozwoli na upadek i podniesie z upadku, ale czasami zachowa człowieka od upadku. I o to winniśmy wołać. Panie, zachowaj nas, ustrzeż nas, obyśmy nie upadli. O ileż lepiej dla nas jest być zachowanymi od upadku, niż podnosić się z upadku. W życiu Dawida, jak wiecie, były też takie momenty, kiedy Dawid upadł. Bóg pozwolił mu upaść i Bóg go podniósł i odnowił. Tutaj jednak widzieliśmy, jak cudownie Bóg go zachował. Wiersz 39 mówi nam, że gdy Dawid usłyszał, że Nabal umarł, rzekł: błogosławiony Jahwe, że pomścił na Nabalu zniewagę przez niego mi wyrządzoną. Sługę swego powstrzymał od zła, a zło Nabala zwrócił na jego własną głowę. Więc kiedy Dawid zobaczył, że Bóg pomścił krzywdę, jaką Nabal mu wyrządził, Dawid podniósł swój głos z dziękczynieniem do Boga, że to Bóg ukarał Nabala i podziękował Bogu za to, że Bóg jego zachował od przejęcia sprawiedliwości we własne ręce, od skalania się krwią tego człowieka. Co więcej, całego jego domu, bo w swej furii, w swym szale Dawid nie tylko chciał zabić Nabala, jak widzieliśmy ostatnio, ale chciał cały jego dom zgładzić. A więc Dawid dziękuje Bogu za to, że go od tego zachował i pomścił na Nabalu zniewagę. Potem posłał Dawid swatów do Abigail z oświadczeniem, że chce ją pojąć za żonę. Jak wam się to podoba? Pamiętajmy, że Dawid już ma jedną żonę. Oto dostał córkę Saula za żonę. Co prawda nie była to żona, która była tego samego serca, co Dawid, ale była to jego żona. Tymczasem widzimy, że Dawid posyła swatów do Abigail z oświadczeniem, że chce ją pojąć za żonę. Nawet gdyby nie miał żony, czy był to dobry moment, aby brać sobie żonę? Kiedy tułał się z miejsca na miejsce, kiedy nie mógł zapewnić jej domu ani normalnej rodziny. Przybyli słudzy Dawida do Abigail, do Karmelu i rzekli do niej: Dawid posłał nas do ciebie, bo chce cię pojąć za żonę. Stała tedy i złożyła pokłon z twarzą ku ziemi i rzekła: oto twoja służebnica będzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług mojego pana. Siostry, słyszycie to? Nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach, żeby z takim szacunkiem, z taką pokorą, z takim uniżeniem zwrócić się do przyszłego męża. Czy macie z niej brać wzór, czy nie? Rozważcie to samo. I powstała Abigail śpiesznie i wsiadła na osła, a pięć dziewcząt jej towarzyszyło. Pojechała tedy za posłańcami Dawida i została jego żoną. Z Jezreel zaś pojął za żonę Achinoam i obie były jego żonami. Saul zaś wydał swoją córkę Michal, żonę Dawida, za Paltiego, syna Laisza z Galiny. Te ostatnie słowa tego rozdziału są takim nieprzyjemnym zgrzytem po tej historii, którą ostatnio omawialiśmy. Dwa rozdziały temu widzieliśmy piękno jego charakteru. Tutaj widzimy słabość jego charakteru, ale zwycięstwo Boże, wyzwolenie Boże, ratunek Boży i chwalebne zakończenie, dziękczynienie z serca Dawida, uwielbienie serca Dawida. I zaraz później robi coś, co znowu rzuca jakiś cień na jego charakter. Nie tylko bierze sobie Abigail, to moglibyśmy jakoś zrozumieć, ale jakby jednym tchem czytamy, że gdy ją sobie wziął za żonę, wziął sobie kolejną kobietę, o której nawet nic nie wiemy tutaj. Poza tym widzimy, co robi Saul z jego żoną, wydając ją za jakiegoś innego mężczyznę. Więc widzimy, że jest tutaj jakiś w Izraelu problem z moralnością, z życiem rodzinnym. Jest tutaj sytuacja, która, jak wiecie, nie jest wyjątkowa w Starym Testamencie. Spotykamy w Bożym Słowie Bożych mężów, którzy mieli więcej niż jedną żonę. I zastanawiamy się, co z tym zrobić? Z jednej strony nie czytamy o wyraźnym skarceniu tych ludzi przez Boga. Nie czytamy o tym, żeby Bóg sądził ich za to, że mieli więcej niż jedną żonę. Z jednej strony nie ma prawa, które by zakazywało tego, aby mężczyzna miał więcej niż jedną żonę. A jednak od początku tak nie było. A jednak wyraźnie w dziele stworzenia, do którego też odwołał się Pan Jezus Chrystus, widzimy, że zamysłem Bożym był jeden mężczyzna i jedna kobieta na całe życie. Taki był Boży zamysł. Bóg nie stworzył Adamowi Ewy i Kasi i Basi i jeszcze kogoś. Uczynił jednego mężczyznę i uczynił jedną kobietę. I o tym Biblia bardzo wyraźnie mówi. I do tego Pan Jezus bardzo wyraźnie się odwołuje, kiedy rozmawia z żydowskimi uczonymi na temat rozwodu. Zauważcie, że tak samo jak rozwód nie był nigdzie prawnie usankcjonowany poza tym przyzwoleniem Mojżesza, aby odprawioną żonę ponownie nie brać sobie, czy raczej zakazem Mojżesza, w tym kontekście, to jest jedyny fragment tak naprawdę, w którym można powiedzieć, że jest jakieś usankcjonowanie. Niektórzy trzymają się kurczowo tego fragmentu, pokazując, tak jak faryzeusze, że Mojżesz pozwolił na to. Natomiast jak żeśmy tu uważnie studiowali ten fragment, widzieliśmy, że te słowa są ujęte jakby w kontekście czegoś innego, innego prawa tak naprawdę. A więc to miało miejsce. Ludzie się rozwodzili, i Mojżesz mówi, jeśli się rozwodzicie, jeśli dajecie list rozwodowy, jeśli robicie to i to, to wiedzcie, że nie możecie z powrotem przyjąć odprawionej żony. Tak jest tak naprawdę prawo Mojżesza dotyczące, zajmujące się w jakikolwiek sposób kwestią rozwodu. A więc tam nie ma usankcjonowania jako takiego, żeby powiedział, że można się rozwodzić. Wręcz przeciwnie, widzimy w Bożym Słowie, nawet w Starym Testamencie, wyraźną Bożą awersję do rozwodu. I Bóg w księdze Malachiasza mówi, nienawidzę rozwodu. To nigdy nie było czymś, co było Bogu miłe i co było słuszne i co było w jakikolwiek sposób uzasadnione. Bóg uczynił mężczyznę i uczynił kobietę, aby byli jedno, póki ich śmierć nie rozłączy. I Pan Jezus wyraźnie to podkreślił. A jednak widzimy w Starym Testamencie zarówno to, że mężczyźni brali sobie więcej niż jedną żonę, czyli widzimy poligamię, i widzimy rozwód. I teraz niektórzy patrzą na to i mówią, skoro wtedy Bóg na to pozwalał, skoro wtedy Bóg to tolerował, skoro Bóg jest taki sam, a więc i dzisiaj na to pozwala, a więc i dzisiaj to toleruje, a więc i dzisiaj nawet niektórzy chrześcijanie, o dziwo, chcieliby mieć więcej niż jedną żonę. Naprawdę, są tacy, którym się marzą te czasy Starego Testamentu. Że jak się z jedną pokłócą, to mają drugą, mają trzecią. A tak naprawdę z czego to wynika? Z czego wyrasta takie pragnienie? Nie muszę chyba tutaj za wiele dowodzić nam, że wynika to po prostu z cielesnych pożądliwości. Oczywiście w Starym Testamencie możemy to jeszcze jakoś bronić i argumentować tym, że czasami szczególnie władcy zawierali związki małżeńskie ze względów politycznych, czy tym podobnych. Ale z gruntu w wielu przypadkach było to po prostu wynikiem nieokiełzanych pożądliwości. I jeśli chodzi o Dawida, to widać, że to była słabość jego życia. To była jedna z takich kwestii, z którą Dawid nigdy się nie uporał. i widzimy zarówno w jego własnym życiu, jak i w życiu jego rodziny, ile te nieopanowane pożądliwości przyniosły szkody i bólu. I to jest sposób, w jaki Biblia do nas przemawia, jeśli chodzi o tą kwestię. Chociaż nie mamy wyraźnego potępienia dla poligamii, widzimy, że każdy jeden przypadek, który jest opisany jakoś bardziej szczegółowo, gdzie mamy jakieś dodatkowe szczegóły życia takich rodzin, gdzie były dwie, trzy kobiety, tak jak u Jakuba, wiecie, co się w jego domu działo? Jak te kobiety się biły, jak sobie zazdrościły, jak sobie wyrywały Jakuba. Tak samo i w przypadku Dawida. Widzimy, że tego typu związki rodziły ból, rodziły cierpienie, rodziły podziały, rodziły nienawiść. Wyobraźcie sobie tylko, żyć w takim związku. Panowie, wyobraźmy sobie, żyć z taką kobietą, która ma kilku mężów. Jesteśmy jednym z kilku. Są też takie kraje dzisiaj, są też takie kultury, gdzie takie coś ma miejsce. Panie, wyobraźcie sobie, żyć w takim domu, gdzie jesteście jedną z wielu i musicie zabiegać o względy męża, a jeśli nie chce, to ma do wyboru jeszcze inne. Jaką więź można budować w czymś takim? Jaką intymność można budować w czymś takim? O ileż łatwiej takiemu mężczyźnie jest po prostu czekać, aż ona się uniży, czekać, aż ona zrobi krok, bo on ma jeszcze inne. I nie będzie podejmował starań, nie będzie podejmował wysiłków, żeby o nią zabiegać, skoro ma jeszcze do wyboru inne. Ileż to upodlenia, ileż to cierpienia przyniosły takie związki. I tylko dlatego, że Bóg wyraźnie nie potępił ich, nie oznacza, że to było Bogu miłe. Bóg właśnie dla nas zawarł te przykłady ludzi, którzy mieli takie związki i powiedział, popatrzcie, jak to jest. Bo we wszystkich narodach wokół to było normą. I mówi, chcecie, macie. Są sytuacje, gdzie widzimy, że Bóg mówi nie, kategorycznie mówi nie, nie ma dyskusji. Ale są sytuacje, kiedy Bóg na pewne rzeczy przyzwolił. Pewne rzeczy, czytamy, tolerował i znosił do czasu. I dawał ludziom możliwość nauczenia się na tym gorzkim przykładzie, który mogli oglądać. Ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego Pan Jezus od razu nie przyszedł na ziemię po upadku Adama i Ewy? Dlaczego od razu nie umarł z ręki chociażby Kaina i nie zbawił ludzkości? Dlaczego przez tyle lat Bóg czekał, dając zakon ludziom i dając ludziom uczyć się przez tyle lat, że nie są w stanie zbawić siebie swoimi dobrymi uczynkami i wysiłkami? Czy taki był Boży plan zbawienia? Czy Bóg dał zakon z nadzieją, że ludzie będą zbawieni przez zakon? Oczywiście, że nie. Bóg od początku wiedział, że potrzeba jest ofiary i od samego początku zapowiadał tą ofiarę. Czytamy, że Jezus już był ofiarowany w zamyśle Bożym przed założeniem świata nawet. A więc to nie była kwestia, że Bóg miał nadzieję, że ludzie zostaną zbawieni przez zakon, ale Bóg dał zakon, aby ludzi czegoś nauczyć. I nas też uczy przez te historie, przez te przykłady ludzi, którzy zawarli takie związki. I kiedy przyszedł Pan Jezus, wyraźnie nam powiedział, Bóg uczynił mężczyznę i kobietę, aby byli jedno. I co Bóg złączył, człowiek niechaj się nie waży rozłączać. Pan Jezus wrócił do samego stworzenia i pokazał nam, to jest Boże serce, to jest Boży model, tego się trzymajcie. Pozwoliłem sobie na tą dygresję, aby kiedy będziemy tutaj, czytając tę historię, spotykali się z tego typu sytuacjami, rozumieć to, że tak, takie rzeczy miały miejsce, ale to nie oznacza, że to było Bogu miłe, ale raczej, że Bóg to tolerował. Niektórzy komentatorzy upatrują w tym doświadczeniu, które przyszło na Dawida, które jest opisane w 26 rozdziale, Boże karcenie, które dotknęło go w wyniku tego, co zrobił pod koniec 25 rozdziału. I oczywiście trudno jest nam z absolutną pewnością stwierdzić, że tak było. Niemniej jednak wiemy, że doświadczenia, które przychodzą na nas, nie przychodzą od tak i są dziełem przypadku. Ale jeśli wierzymy w Boga, bez którego wiedzy włos naszej głowy nie spada, wróbel nie spada na ziemię, to wiemy, że cokolwiek ma miejsce w naszym życiu, jakiekolwiek doświadczenia przychodzą na nas, nad nimi jest Boża ręka. One są pod Bożą kontrolą i Bóg mógł je zatrzymać, Bóg mógł nas zachować od tych doświadczeń, ale jeśli one mają miejsce, to znaczy, że Bóg dopuścił, żeby one miały miejsce albo wręcz sprowadził je na nas w jakimś celu. Bóg nie działa w jakiś kapryśny sposób. Nie działa o tak, a tego dnia tego doświadczę, a tego dnia tego zachowam. To nie jest na tej zasadzie jakichś kaprysów, jakichś wymysłów. Wiemy, że nasz Bóg nie jest takim Bogiem. Nasz Bóg ma wszystko przemyślane od początku do końca. Wszystkie nasze dni są policzone. Każda najdrobniejsza rzecz, która dzieje się w naszym życiu, jest wliczona w Boży zamysł dotyczący każdego z nas. A więc i te doświadczenie, które tutaj ponownie przychodzi na Dawida, w jakiejś mierze może być wynikiem Bożego karcenia. Powiesz, no ale jeśli Bóg jest miłosierny, jeśli Bóg jest łaskawy, dlaczego spotykają mnie? Dlaczego spotykają nas? Dlaczego spotykają wierzących ludzi? Tak trudne, tak bolesne doświadczenia. Dlatego, że nawet najlepsi spośród Bożych ludzi i również ty, drogi bracie i droga siostro, mamy w swoim życiu pewne rzeczy, pewne problemy, pewne ułomności, które inaczej jak przez Bożą rózgę nie zostaną wypędzone z naszego serca. Jestem przekonany, że jeśli byłoby to możliwe, po dobroci ukształtować nas i uczynić nas doskonałymi w Jezusie Chrystusie, Bóg w swej miłości oszczędziłby nam doświadczeń, prób i zmagań. Dlatego, że widzę w Bogu to pragnienie, by błogosławić. Jego myśli to nie są myśli o zagładzie. Jego myśli to są myśli o pokoju. W Bożym sercu jest pragnienie błogosławienia. To jest Jego natura. A jednak Bóg wie, że w tym stanie, w jakim się dzisiaj znajdujemy, drogą do osiągnięcia prawdziwego, wiecznego, trwałego błogosławieństwa są doczesne cierpienia, są doczesne próby, są doczesne zmagania. I Bóg czyni to w miłości do nas. Autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale bardzo wyraźnie i dobitnie upewnia odbiorców tego listu, że te doświadczenia, przez które oni przechodzili, te zmagania, te cierpienia, z którym oni musieli stawić czoła, były wynikiem nie tego, że Bóg ich odrzucił, były wynikiem nie tego, że Bóg zostawił ich na pastwę tych doświadczeń. Wręcz przeciwnie, były dowodem tego, że Bóg ich miłuje, że Bóg ich kocha i że Bóg w swej miłości wychowuje ich i kształtuje ich. W 12 rozdziale listu do Hebrajczyków od 4 wiersza czytamy: Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synu. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Zwróćcie uwagę na sformułowanie, jakie autor tutaj używa. Kto chłostałby swojego syna, który wszystko dobrze czyni i wypełnia wszystkie jego polecenia? Jeśli mowa jest o chłoście, jeśli mowa jest o karze, to z czego to wynika? Z nieposłuszeństwa. Ale to są synowie. Nie mówi tutaj o tych, którzy nie są synami. Wręcz przeciwnie, mówi, to jest dowodem na to, że jesteście synami. Dalej on to dowodzi. Mówi, jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak synami. Innymi słowy, jeśli w ogóle w waszym życiu ma miejsce karanie, to o to chodzi. To nie to, że znosicie, że dobrze znosicie, tylko mówi, jeżeli spotyka was karanie, jeśli dotyka was w waszym życiu jakaś Boża rózga, to znaczy to, że Bóg obchodzi się z wami jak synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? No dzisiaj wielu takich synów jest. Zakazali nam karać dzieci i jest wielu rodziców, którzy już dawno sami porzucili karanie i karcenie. I mamy dzisiaj wielu takich dzikich, nieposkromionych synów i córek. Ale w tamtym czasie to było nie do pomyślenia, żeby byli synowie, których się nie kara. Synowie, którzy są idealni, których nie trzeba karać. Nie. Wszyscy potrzebowali takiego czy innego karcania. A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Bracie i siostro, to jest droga do świętości. Poddać się Bożemu karceniu, poddać się Bożej dyscyplinie. Pozwolić, aby te próby i doświadczenia, które przychodzą do naszego życia z Bożego przyzwolenia czy z Bożego nakazu, wykonały swą pracę w nas, ukorzenia nas, uświadomienia nam naszej słabości, naszej grzeszności, naszej nieprawości, z której winniśmy pokutować, od której winniśmy się odwrócić, której winniśmy ukorzyć się i przyznać, żeśmy słabi, żeśmy nędzni, że nic nie możemy sami z siebie uczynić, że potrzebujemy naszego Ojca, aby nas wychowywał, aby nas kształtował, aby nas karcił i aby nas uczynił doskonałymi w Jezusie Chrystusie. To jest droga świętości. Żadne karanie, wiersz 11 mówi, nie wydaje się chwilowo przyjemne. Z pewnością, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Bóg ma wiele sposobów, by przemawiać do nas. Bóg przemawia po dobroci, udzielając nam swoich łask, błogosławiąc nas. Jeśli pragniemy świętości, jeśli pragniemy sprawiedliwości, nastawmy się na to, że Bóg będzie nas karał. I to nie znaczy, że Bóg jest przeciwko nam, kiedy nas kara i kiedy nas chłosta i kiedy nas doświadcza. Jest przeciwko nam w pewnym sensie, ale nie w ostatecznym sensie. Jest przeciwko nam, dlatego że jest przeciwko naszemu grzechowi. Jest przeciwko naszemu nieposłuszeństwu, naszej krnąbrności, naszej pysze, naszej zarozumiałości. Tak, przeciwko temu w nas jest, ale jest z nami, bo nie chce nas zostawić w tym stanie. Nie chce, żebyśmy zginęli przez to wszystko, ale chce nas z tego wyprowadzić, chce nas z tego wyzwolić. I jednym ze sposobów na to są próby i doświadczenia. Czy chcę przez to powiedzieć, że każdy, kto przechodzi przez bolesne próby i doświadczenia, przechodzi to w wyniku tego, że jest wyjątkowo krnąbrny, wyjątkowo ciężki materiał i Bóg musi go tak doświadczać. Nie, nie chcę tego powiedzieć. I wiem, że tak nie zawsze jest. Z drugiej zaś strony wyraźnie widzę w Słowie Bożym i wyraźnie widzę to w swoim życiu i w życiu innych ludzi, że są sprawy w naszym życiu, które wymagają Bożej dyscypliny. Jeśli Bóg ją dopuszcza do naszego życia, przyjmijmy ją z dziękczynieniem. Przyjmijmy ją ze zrozumieniem. Tak jak dzisiaj wielu z nas po latach rozumie, jak dobrze, że mama czy tata dyscyplinowali nas i karcili nas, i jak wiele zachowali nas od złego. Może nie robili zawsze tego doskonale, może niektórzy przesadzali, ale wiemy, że gdyby nie ich dyscyplina, gdyby nie ich podejście, w ile rzeczy byśmy się wpakowali, ile rzeczy złych byłoby w naszym życiu. Ja to na pewno wiem, 100%. Wielu rzeczy nie zrobiłem tylko i wyłącznie dlatego, że bałem się paska, który wisiał na swoim miejscu. I wiedziałem, że jak tylko mama się dowie, to nie będzie dyskusji, tylko będzie lańsko. I tylko to mnie zachowało od wielu głupot, które bym uczynił, gdyby tego nie było. Wracajmy do 26 rozdziału. Widzę, że niewiele zaczniemy z tego 26. Ale myślę, że jest to ważne tutaj przejście z tego 25 do 26 przez to, co się dzieje na końcu 25, abyśmy właściwie rozumieli, dlaczego znowu ta sama próba, dlaczego znowu to samo doświadczenie, dlaczego znowu kolejne bolesne przeżycie w życiu Dawida. Czytamy, że przyszli Zyfijczycy do Saula, do Gibei z doniesieniem. Dawid ukrywa się na wzgórzu Hakila, na skraju puszczy. No to już czytaliśmy, że już raz byli u niego i raz już donieśli na Dawida. I być może teraz przyszli dlatego, że obawiali się, że jeśli Dawid pozostanie przy życiu, jeśli Saul nie załatwi Dawida, to może przyjść czas, że Dawid się upomni o to, co oni mu wcześniej wyrządzili. I może próbowali, jak niestety się nie dało, może teraz się uda. I znowu idą do Saula i donoszą. I mówią, tam jest, tam, idź i go zgładź. I podjudzają Saula. Sami obawiali się nim zająć, ale widzieli, że Saul ma 3000 armię, więc powinien sobie z nim poradzić. I oczywiście widzieliśmy Saula, który ostatnio po tym spotkaniu z Dawidem w jaskini płakał, przepraszał, obiecywał, że już więcej tego nie uczyni. Synu mój Dawidzie, szeroko przed nim otworzył swe ramiona i widzieliśmy tą autentyczną pokutę Saula. Ja wierzę, że Saul był autentyczny wtedy, kiedy to mówił. On naprawdę wtedy głęboko przeżył, jak Dawid ocalił mu życie. Myślę, że z serca mówił to, co mówił. Przyznanie się publicznie do swoich błędów, łzy, które płynęły z jego oczu, nie wydaje mi się, że była to gra. Myślę, że Saul był autentyczny. Ale to za mało. To za mało. To wszystko za mało. Czytamy w wierszu drugim, że ruszył tedy Saul i pociągnął ku pustyni Zyw, a z nim znowu 3000 wojowników wybranych z Izraela, aby tropić Dawida na pustyni Zyw. Bracia i siostry, jeżeli nie nastąpi coś więcej w naszym życiu, niż tylko czy to chwilowe, emocjonalne doświadczenie, czy też nawet umysłowe zrozumienie i przekonanie o słuszności, jeżeli nastąpi coś więcej, obawiam się, że możemy wrócić do tych grzechów, z których już głęboko pokutowaliśmy. Możemy z powrotem robić to, co do czego jesteśmy przekonani nawet, że nie jest to słuszne. Taka jest natura człowieka. Apostoł Paweł o tym pisze w 7 rozdziale Listu do Rzymian. Że można mieć głębokie przeświadczenie i przekonanie i zrozumienie, że coś jest złe, a jednak nadal to czynić. Dlatego, że jest, jak Paweł mówi, w moich członkach jakieś inne prawo, jakiś inny zakon, jakaś inna siła, jakaś inna moc, która zmusza mnie do czynienia tego, czego nie chcę czynić. I wiemy, że w życiu Saula ta moc była bardzo, bardzo aktywna i żywa, i realna. Bracia i siostry, jeśli grzech w naszym życiu nie zostanie zdetronizowany i uśmiercony, okaże się, że chociaż na chwilę uporaliśmy się z nim, za jakiś czas on znowu powstanie do życia. Na nowo nabierze siły i czasami jest tak, jak Pan Jezus mówi, ze zdwojoną siłą. Jeszcze bardziej pogrążymy się niż wcześniej. Potrzeba jest uporania się z grzechem u samego korzenia grzechu. Nie wystarczy tylko, że będziesz rozpaczał nad swoim grzechem. Nie wystarczy tylko, że wyznasz swój grzech. Nie wystarczy tylko, że uznasz swój grzech i przyznasz, że to, co robiłeś, jest złe. Bracia i siostry, popatrzmy na nasze życie. Przyjrzyjmy się naszemu własnemu doświadczeniu. Ileż to razy w pewnych kwestiach popełnialiśmy te same i te same i te same i te same błędy. Mimo, że w pewnym momencie Bóg uświadomił nam, że to, co robimy, jest złe. Mimo tego, że szczerze pokutowaliśmy z tych grzechów, prawdziwie żałowaliśmy, pokutowaliśmy, a jednak moc tego grzechu nie została złamana w naszym życiu. A jednak z czasem ten grzech na nowo sprawił, że popadliśmy w te same tarapaty. Dopuściliśmy się tych samych przestępstw. Dlaczego? Pan Jezus mówi codziennie bierze swój krzyż. Jeśli ktoś chce iść za mną, Pan Jezus mówi, to musi zaprzeć się samego siebie, to znaczy zdetronizować grzech w swoim życiu, władzę szatana, tego wszystkiego, czym jesteśmy z natury. To musimy zrobić. Zaprzeć się samych siebie, uznać naszą grzeszność, uznać niemożliwość naprawy naszego życia, uznać tą całą naszą zło, które jest w nas i tego się wszystkiego zaprzeć, od tego wszystkiego się odwrócić. To wszystko uznać za zło, jakim to jest. Ale to nie wszystko, Pan Jezus mówi. W ewangelicznym chrześcijaństwie, obawiam się, zatrzymało się na tym poziomie. Na tym pierwszym momencie przyjścia do Jezusa. Na tym momencie uznania swojej grzeszności, przeproszenia Boga za to. Ale gdzieś zapominamy z wielką równie siłą, jak na to kładziemy nacisk, kłaść nacisk na to, co dalej Pan Jezus mówi. I niechaj bierze każdego dnia swój krzyż. To znaczy, że to dzieło, które zaczęliśmy na początku, musi być kontynuowane. Każdego dnia. Każdego dnia musimy zadawać śmierć temu wszystkiemu w nas, co się sprzeciwia Bogu. Dlatego tak niebezpiecznym jest sądzenie, że z tym się już uporaliśmy, kiedy nawróciliśmy się. Owszem, Słowo Boże mówi, oto Bóg dał nam nowe serce. Oto owszem, Bóg dał nam swego ducha. Bóg udzielił nam swej łaski w Jezusie Chrystusie do nowego życia. Ale czy to oznacza, że pozbyliśmy się grzechu? Czy to oznacza, że pozbyliśmy się grzeszności naszego ciała? Jan mówi, jeśli ktoś coś takiego twierdzi, to samego siebie oszukuje i z Boga czyni kłamca. Ostatnio o tym mówiłem, ale powtarzam to, aby to zapadło nam głęboko w serca, abyśmy rozumieli tą walkę, która się w nas toczy. Wielu chrześcijan, kiedy widzą w sobie tą walkę, kiedy widzą w sobie to zmaganie, zaczynają kwestionować swoje zbawienie. Zaczynają kwestionować, czy oni w ogóle nawrócili się, czy w ogóle przyszli do Jezusa, skoro nadal widzą w sobie te pożądliwości, skoro nadal widzą w sobie te słabości, skoro widzą nadal te ciągnące ich żądze. Słowo Boże mówi nam, że jeśli jesteśmy w Chrystusie, jeśli jesteśmy pod łaską, grzech nad nami nie będzie panować. To nie jest tak, że już musimy grzeszyć. To nie jest tak, że już musimy podążać za tymi słabościami, tak jak kiedyś, kiedy byliśmy bez Chrystusa. Wtedy byliśmy bezradni wobec nich. Wtedy musieliśmy grzeszyć. Wtedy musieliśmy tkwić w tych rzeczach, bo nie mieliśmy mocy, żeby w ogóle z tym walczyć. Nasza ludzka moc okazywała się tak słaba, że z jakąś tylko cząstką, może troszeczkę sobie poradziliśmy. Natomiast teraz w Jezusie Chrystusie mamy możliwość zwyciężać te rzeczy. Mamy możliwość żyć życiem, w którym manifestuje się Boża sprawiedliwość, Boża chwała. Ale warunkiem do tego jest, abyśmy codziennie brali na siebie nasz krzyż. Abyśmy codziennie podejmowali walkę z tym wszystkim, co podnosi się w naszym życiu przeciwko poznaniu Boga. Bracia i siostra, apostoł Paweł mówi, toczymy bój. I to nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi mocami, ciemności. One na nas atakują, one na nas wpływają. Gdybyśmy byli czyści, gdybyśmy byli bez grzechu, tak jak Pan Jezus powiedzielibyśmy, On nie ma nic we mnie. I to wszystko byłoby tylko na zewnątrz. Ale my tak nie możemy powiedzieć. Chociaż mieszka w nas Chrystus, chociaż mieszka w nas moc Ducha Świętego, jednak w naszych członkach, w naszym upadłym ciele widzimy inne prawo, widzimy inne zmaganie. I musimy toczyć bój. I to nie ma nikogo, kto może usunąć się i powiedzieć, ja już nie chcę toczyć tego boju, kiedy to się wreszcie skończy? Nie skończy się. Tutaj na ziemi się nie skończy. Skończy się, gdy wejdziesz do chwały i zewleczesz z siebie tego starego człowieka. Skończy się wtedy, gdy zostaniesz upodobniony w całej pełni naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, kiedy przeobleczesz się w swoje dziedzictwo, które jest z nieba. Ale póki jesteś tutaj na ziemi, wiedz, że będziesz toczył bój. I obyś toczył ten bój, tak jak apostoł Paweł, abyśmy u kresu naszych dni mogli powiedzieć, dobry bój bojowałem, dobry bój bojowałem. Obyśmy nie byli w gronie tych, których apostoł Paweł nazywa rozbitkami w wierze. Ludzi, którzy zaczęli, ale którzy uwikłali się, poddali się miłości pieniędzy, poddali się miłości pożądliwości ciała, poddali się łudzie tego świata, poddali się, bo nie chcieli znosić tych presji i prześladowań, rozbitkowie w wierze. Saul, jak widzimy, był człowiekiem, który wierzył w Boga. Był człowiekiem, który doświadczył Boga, wiele razy doświadczył Boga. W cudowny sposób doświadczył Boga. Widzieliśmy te przykłady, kiedy Duch Boży na niego stąpił. Nie raz, ale dwa razy. W wielki sposób, takie, że to było ewidentne dla niego i dla wszystkich wokół. Dawid przemawiał do niego i Saul wydawał się rozumieć to, co Dawid mówi, i pokutował i żałował. A jednak, kiedy przychodzi kolejna okazja, okazuje się, że ten grzech nadal w nim mieszka i nie jest uśmiercony. Saul nie pokutował w taki sposób, że faktycznie uznał, że on jest pełen nienawiści do Dawida. Nigdzie nie czytamy o takim wyznaniu, żeby on przyszedł do Boga i płakał przed Bogiem i rozdzierał swe szaty i swe serce i prosił Boga, stwórz we mnie serce czyste. Nie, Saul do pewnego momentu był w stanie uznać swą winę, był w stanie uznać swój grzech, był w stanie uznać swoje błędy, ale tylko do pewnego momentu. Nie sięgał do korzeni. To wszystko było na powierzchni. I taka pokuta, bracia i siostry, jest pokutą Saulową. I mówię to wszystko w nadziei, że Bóg pomoże nam zobaczyć, że musimy prawdziwie znienawidzieć grzech w naszym życiu. Zrozumieć tą zabójczą moc grzechu, ogrom zniszczenia, jakie grzech wnosi w nasze życie. I każdego dnia, każdego dnia, każdego dnia, nie przed wieczerzą tylko, nie przy jakichś szczególnych okazjach, ale każdego dnia podejmować tą walkę z tym wszystkim, co jest w nas wrogiego Bogu, z tym wszystkim, co jest w nas grzeszne. Każdego dnia toczyć ten bój, umartwiać to, co w naszych członkach jest ziemskiego. Jeśli Bóg pozwoli, zajmiemy się odrębnie tym tematem i zobaczymy na te wszystkie miejsca Nowego Testamentu, które mówią o potrzebie codziennego uśmiercania tego wszystkiego, co jest w nas grzeszne. Jeśli tego nie robimy, to nasze życie jest jak ogród, w którym co rusz wyrastają nowe chwasty. Taka jest ziemia naszych serc naturalnych. Taka jest ziemia naszego naturalnego serca. Jest pełna ukrytych korzeni. Jeśli codziennie nie będziesz wyrywał, cokolwiek tam się pojawi, wrogiego, obcego, to wiedz, że to będzie rosło, rosła. Jeśli temu pozwolisz rość, to wiesz, jaki będzie koniec. Te chwasty zaduszą w tobie Boże życie. Tak jak zadusiły to w Saulu, zadusiły w wielu innych, którzy nie zajęli się pracą nad swoim sercem. Niechaj Bóg pomoże nam, niechaj udzieli nam łaski, aby to właściwie rozumieć i aby być posłusznymi temu wezwaniu Pana Jezusa. Jeśli chcesz iść za mną, musisz zaprzeć się samego siebie i brać swój krzyż każdego dnia. I dopiero wtedy możesz mnie naśladować, mówi Pan Jezus. Taka jest kolejność. Jeśli chcesz Go naśladować bez ukrzyżowania swojego grzechu, zapomnij. Wielu ludzi chce naśladować Jezusa bez zajęcia się sobą samym najpierw, zaparciem się samego siebie i codziennym krzyżowaniem tego wszystkiego, co grzeszne. To nie ma szans powodzenia. Jezus mówi, jeśli chcesz mnie naśladować, musisz zaprzeć się samego siebie i brać swój krzyż codziennie i naśladować. Powstanie, proszę do modlitwy. Panie, dziękujemy Tobie za Twe słowo, które, jak dzisiaj zaczęliśmy to nabożeństwo, jest pełne zachęty, pełne dobrych obietnic, pełne tych klejnotów. Kiedy patrzymy na Cię, nasze serce się weseli, nasze serce się raduje. Z drugiej strony widzimy te przykłady nieposłuszeństwa, widzimy te przykłady ludzkiej mądrości, która odrzuca Twoją mądrość, przykładów ludzkiego nieposłuszeństwa, nawet tych, którzy, tak jak Dawid, byli mężami wiary, byli ludźmi, którzy pokochali Ciebie szczerze, ludźmi, o których wydałeś tak chlubne świadectwo, jak o Dawidzie, a jednak i w nich widzimy te różne słabości, widzimy te ułomności, widzimy te braki, widzimy te upadki, widzimy ich życiowe klęski, widzimy gorzki owoc ich nieposłuszeństwa. To wszystko jest doskonałą ilustracją tego też, tego wszystkiego, co widzimy i w naszym życiu. Panie, dziękujemy, że nie zostawiasz nas na tej drodze zamieszania, na tej drodze gór i dolin, ale wskazujesz nam drogę zbawienia, wskazujesz nam drogę wyjścia. Przyszedłeś, aby umrzeć za nasze grzechy, aby pojednać nas z Ojcem, aby zdjąć z nas szaty naszej niegodziwości, naszej nieprawości, przyodzieć nas w swoją szatę sprawiedliwości. Dałeś nam oręż walki, oręż zwycięstwa nad grzechem, nad światem, nad szatanem. I wzywasz nas do walki, wzywasz nas do podjęcia boju każdego dnia, polegając na Twojej mocy, polegając na Twojej dziele, na Twoim dziele, polegając na wszelkim uzdolnieniu, jakie nam dajesz przez Twego Świętego Ducha, Słowo Twoje, społeczność, braci, siostry, również te wszystkie doświadczenia i trudności, i zmagania, przez które oczyszczasz naszą wiarę, przez które smagasz nas i karcisz, abyśmy nie zginęli z tym światem, ale wydali błogi owoc sprawiedliwości. Kochany Panie, pomóż nam to właściwie rozumieć. Pomóż nam poddać się Tobie, tak jak poddawaliśmy się naszym ziemskim rodzicom. Pomóż nam zaufać Tobie i prawdziwie nie wzdrygać się, nie wierzgać, gdy dotyka nas Twe karcenie, ale przyjąć je wdzięcznością i rozumieć potworność grzechu, jego moc, jego destrukcyjną moc, aby sobie nie pobłażać, aby nie lekceważyć, aby nie folgować, ale raczej, tak jak wzywasz nas, uśmiercać to wszystko, co w naszych członkach jest ziemskiego. Walczyć z wszelką pożądliwością, w mocy, której Ty nam sam udzielasz. Wzmocnij nas, posil nas, uzdolnij nas, dopomóż nam. Ty jesteś naszym zwycięstwem, Ty jesteś naszym ratunkiem, Ty jesteś naszym zbawieniem. Daj, by każdy z nas toczył dobry bój, zwycięski bój, abyśmy, gdy staniemy przed Twym obliczem, nie byli zawstydzeni, ale odebrali koronę żywota. O to prosimy Ciebie, kochany Ojcze, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.